W tym odcinku Gry Sława zaprosimy Was m.in. na omówienie niecnych praktyk Electronic Arts, którzy chcą zmusić nas do oglądania reklam wszędzie i w każdym momencie. Będzie prawdopodobna specyfikacja Switcha drugiego i będą również inne bardzo ciekawe rzeczy, na które zaprosimy po naszym pięknym intrze. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dzień dobry, wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gry Sława. Zbliża się odcinek 350, a może to już jest 350?
Nie liczę.
W każdym razie, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Ryszard Chojnowski, zaś Gry Sław jest to audycja, w której sławi się gry i sławię je najczęściej z waszym ulubionym Andrzejem Muzyczukiem, który jest już po drugiej stronie ekranu. Witaj Andrzeju i który ma dla was kilka wieści na sam początek, więc oddaję od razu ci głos.
Witaj Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. No to tak, po kolei. Wieści organizacyjno, to jest najlepsze określenie. Słuchajcie tak, po pierwsze zapraszam oczywiście do czynnej zbiórki i pomocy przy organizacji festiwalu Retrosfera. W podpisie będzie pod odcinkiem informacja z linkiem do zbiórki, plus może uda się jeszcze przybitkę wrzucić. Zapraszam, fajne nagrody do zebrania. To nie jest tak, że rzutka działa w ten sposób, że po prostu wrzucacie pieniążki, ale zawsze są jakieś fajne progi, coś można fajnego odebrać, jakiś gadżecik, a jest taki jeden próg dosyć wysoki, gdzie ja nawet nie znam zawartości, więc zapraszam do pomocy przy organizacji festiwalu.
Ja wiem, co jest zawartością. Zawartością jest Andrzej, który przyjeżdża wam do domu i naprawia wasz sprzęt komputerowy.
To byłoby ciekawe. Ale to, wiesz co, Ryszard, ja to chciałem wrzucić do Patronite'a jeszcze, ale o tym kiedy indziej. No dobrze, okej, okay, ale wracając do zbiórki. Zapraszam, jeżeli chcecie pomóc, bardzo dziękujemy z góry. I to widzimy się 13, 14, 15 września, ale to nie tylko, bo słuchajcie, teraz się dzieje dużo u Andrzeja z Retro. Więc najbliższe dwa weekendy u mnie są zabukowane wyjazdami. I tak, w weekend teraz odbędzie się Decrunch we Wrocławiu, czyli impreza demoscenowa. W piątek są koncerty, na których na pewno będę i zapraszam. Jak ktoś będzie miał czas, to zapraszam właśnie wpaść i przybić piątkę. Google Decrunch 24, wpadajcie, znajdziecie na pewno. Nie jest to daleko, bo to jest to miejscówka za halą stulecia. Tam jest taka zajezdnia i tam jest właśnie miejsce. Wrzucimy też oczywiście link do wydarzenia na dole, a za tydzień jeszcze, kolejny, w piątek jestem na Raciborskim Festiwalu Gamingowym, gdzie na zamku w Raciborzu, który jest bardzo urokliwy i połączony razem z browarem Racibórz, jakby to jest jakby jeden i drugi budynek są złączone ze sobą, dwa te lokale, cudownie to wygląda, wyobraź sobie, Ryszard, tak, zamek brzeski, który jest jeszcze zbudowany, obok jest w niego dosłownie wkomponowany browar i można siedząc dosłownie na i bawiąc się w karczmie, tak to nazwijmy, pić bezalkoholowe oczywiście napoje, prosto dosłownie z produkcji. Więc
no tutaj u nas w brzegu jest może nie aż tak dobrze, ale obok zamku jest ten hotel z browarem, taką warzelnią, więc tak. No powiedzmy parę kroków, 100 metrów.
Oczywiście, więc super ciekawa sprawa, plus oczywiście fajny festiwal, więc zapraszam e-sport, my również będziemy z Retrosferą ze swoimi stanowiskami, jak ktoś jest w okolicach Raciborza, czyli tak na skraju trochę Opolszczyzny i Śląska, zapraszam wpaść, no będzie fajnie, co ja bym mogła więcej powiedzieć. To tyle z spraw takich najbliższych technicznych i wydarzeniowych. Ryszardzie.
Dobrze, to ja jeszcze tylko powiem, że pojawił się drugi odcinek naszego wspólnego projektu z UV-em, jeszcze bez tytułu, chyba jest dobrze przyjęty, nie mamy limitów czasowych, nie mamy limitów pomysłowych i dużo jest dygresji bardzo w różnych kierunkach. Ostatnio mówiliśmy chociażby o tym, co wcześniej poruszaliśmy także w Grysławie, czyli o tym, co się dzieje złego w Microsoftie i jeszcze nawiązaniu do tego, pojawiają się inicjatywy graczy, widziałem dzisiaj rano przed nagraniem, inicjatywy graczy, którzy zachęcają do zakupu Hellblade'a drugiego, żeby widać była jakąś sprzedaż i żeby uniknąć albo odroczyć zamknięcie Ninja Theory, czyli to nie był tylko niestety mój upiorny pomysł w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że sporo osób myśli podobnie, że niestety Ninja Theory może pójść pod topór po wydaniu Hellblade'a, co by było bardzo przykre. Hellblade premiera już niedługo, możliwe, że uda mi się ograć przed premierą. Obstawiam, że w przyszłym Grysławie będą już jakieś wrażenia, bo Andrzej na pewno będzie grał. Prawda?
Oczywiście, jak najbardziej.
I że, a jako, że to ponoć nie jest długa gra, to możliwe, że gra zostanie już skończona przez nas i będziemy mogli podzielić się swoimi wrażeniami na temat tego powstającego już chyba 7 lat tytułu. Więc czekamy. Dodatkowo jeszcze informacja taka, może nawet nie organizacyjna. Będę na Digital Dragons w Krakowie od niedzieli, w zasadzie poniedziałek, wtorek będę tam, więc jakby ktoś chciał podejść, pogadać, to serdecznie zapraszam. Zbliża się też Pixel, przypominam. To jest na początku czerwca. Później jest też Pyrkon, a co do Pyrkonu, to teraz niestety nie jestem pewien. Byłem pewien, że jadę, ale chyba raczej nie, bo logistyka. Tam ceny noclegów w Poznaniu, tak jest.
To jest horror. Ryszard, to jest tak, straszne.
Tak, możemy powiedzieć słowa Kurtza na koniec serca, czy też jądra ciemności. Groza. I w przeciwieństwie do retrosfery, Pyrkon jest bardzo agresywnie biletyzowany i mocowany, i wejściówka na jeden dzień to ponad 200 zł jest.
No przerażające troszeczkę. Ja tylko dodam od siebie to, że my jedziemy na Pyrkon rodzinnie, razem ze starszą córką, bo ona troszkę podłapała ten mangowy klimat i bardzo chce się tam zobaczyć, jak będzie wyglądać to na troszkę większej skali niż u nas, jeżeli chodzi oczywiście o mangowe tematy, plus oczywiście już sobie przygotowała cosplay, to jest Ryszard ten taki, ale wiesz, pani szwaczka szyje ciuchy i wiesz, tutaj gruby temat, nie?
Pełen profesjonalizm.
Oczywiście, więc chcemy właśnie być. Mamy wstępnie zarezerwowany hotel już od zeszłego roku, więc cena jeszcze jest, powiedzmy, że w miarę do przeżycia, ale też powiem ci, 900 zł za nocleg to jest, wydaje mi się, że gruba przesada. I tak trochę bije się z myślami, czy zostawać, czy może jednak wieczorem wrócić po prostu do brzegu, bo akurat połączenia są bardzo fajne i da się zrobić tak, na przykład, że rano można wsiąść o 7 rano do pociągu i o 19 wsiąść z powrotem i wrócić nawet o na miarę normalnej ludzkiej porze do brzegu, więc zastanawiam się jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale no, trzeba przyznać, że z roku na rok Pyrkon przeraża swoim wielkością, choć nie wiem, jak będzie w tym roku, bo no, co by nie mówić, no, ten koszt biletów może być dla wielu osób w pewien sposób problemem.
Tak, więc może być ograniczający, wcale bym się nie zdziwił, gdyby po latach wzrostu liczebności tym razem ta liczebność trochę spadła. Ale jeszcze jedno, skoro mówimy o cenach, to koniecznie trzeba wspomnieć o wspaniałej inicjatywie zapoczątkowanej, wydaje mi się, przez Simplexa i łowców z M-Kwadrat i Perkę z M-Kwadrat oraz łowców gier, która ta inicjatywa została podchwycona później przez i CD Action, i Gola, i Archona, i Energika. My też zdecydowanie wspieramy.
Oczywiście.
Każdy, to jest taka inicjatywa, że ponad podziałami ewentualnymi łączy, czyli to jest próba wpłynięcia na Valve, żeby na Steamie wycofał dość absurdalny przelicznik dolarowy, który sprawia, że polskie ceny na Steamie są drugie najwyższe na świecie tak naprawdę. Więc już udało się z wieloma grami, udało się z Hadesem, o którym mówiliśmy ostatnio. Mówiliśmy o tej wysokiej dosyć cenie w porównaniu do innych rynków. Już cena jest obniżona. Jeśli ktoś kupił, to dostanie zwrot kosztów częściowy. Oczywiście dostanie tę różnicę, tę nadpłatę, którą uiścił. Ale już coraz większa liczba twórców decyduje się na zmniejszenie cen. Natomiast wypadałoby to zrobić tak systemowo, a to może zrobić tylko Valve, po prostu modyfikując przelicznik, który w tej chwili ponoć wynosi 4,50 zł za dolara, no, czyli zdecydowanie za wysoko, co powoduje różnice 20% na przykład w cenach między Polską a naszymi sąsiadami. No i raz jeszcze zachęcamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Będzie też w opisie odnośnik, gdzie można wesprzeć, bo już jest taka petycja w sieci, którą można podpisać i sądzę, że to jest już częściowy sukces został osiągnięty, więc wydaje mi się, że jest duża szansa na sukces pełen i ktoś w Valve to zauważy. Zresztą chyba przedstawiciel Valve'a będzie też na Digital Dragons i będzie można go tam pomęczyć. Dobrze.
Ja tylko dodam, że już zebrało się ponad 14 tysięcy wirtualnych podpisów, a to już jest, wydaje mi się...
W ciągu jednego dnia w zasadzie, od rozpoczęcia podpisywania tej petycji.
Tak.
Więc to jest coś, co poruszyło graczy zdecydowanie.
A jak już mamy taką ilość, taki wolumen podpisów, wydaje mi się, że to już może mieć realny wpływ, bo popatrz, że 15 tysięcy potencjalnych osób, które są zaniepokojone tą sprawą i chcą działać, to jest potencjalnie 15 tysięcy
nabywców,
klientów, tak jest, więc no, to jednak robi jakąś tam statystykę, jeżeli byśmy mieli to rozbić na jakieś gry, typu właśnie jakieś gry w nowym standardzie cen chociażby, a jeżeli się uda już na stałe obniżyć tą kwotę przelicznika, albo po prostu Valve może zrobić jakiś troszkę inny przelicznik, bo nie tylko ten dolar dolarem, ale na przykład Polska może być w tych, już od dawna jesteśmy u wydawców jako kraje takie nowoczesne, nawet górujące, jeżeli chodzi o gaming względem innych krajów i ta kwota, która u nas jest za grę, bywa troszkę wyższa, nawet tak mi się wydaje, albo tak odczuwam, to może niekoniecznie...
No, to chyba z przelicznika wychodzi właśnie.
To przelicznik, oczywiście, tak, tylko że są na przykład kraje, gdzie po prostu te gry są tańsze, dużo tańsze i nie tylko przelicznik, jest po prostu... Kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, Ryszardzie, były takie... Pamiętasz, dlaczego masz tego nie pamiętać? Z 20 lat temu potrafiły być gry po prostu na wielu rynkach dużo, dużo tańsze przez pewnie czynnik taki jak piractwo. Może być tak, że na przykład w Polsce będą po prostu te gry kapeczkę tańsze i trzymam kciuki.
Andrzeju, ale to był czas, kiedy była dystrybucja fizyczna i kiedy byli wydawcy mocno rywalizujący z sobą na tym rynku, który stawał się coraz ciaśniejszy. Zresztą to nawet więcej niż 20 lat temu, bardziej 24. To był przełom wieków, kiedy najpierw począwszy od Topware'u, który obniżył swoje ceny gier do 49 zł i to było... coś niezwykle atrakcyjnego, kiedy przeciętna gra kosztowała 150, to nagle Topware obniżył ceny, później do tej wojny, tego starcia dołączył CD Projekt i później dołączyli inni wydawcy i pojawiły się też wydawnictwa, powiedzmy, gazetowe. Pojawiły się takie serie jak Ekstra Gra i Ekstra Klasyka, gdzie były gry po 29 zł, klasyczne, ale bardzo, bardzo dobre. Tak więc... No i wtedy były wydania fizyczne w 99% przypadków. Tak naprawdę wydania cyfrowe z jednej strony niezwykłe udogodnienie, z drugiej strony pewną...
No są problemem.
No, problemy. To spowodowało pojawienie się Steama, prawda? To w 2004 roku.
No tak.
Nikt się nie spodziewał, że to tak wybuchnie i że dodatkowo przyspieszenie też łącz, coraz lepsza infrastruktura sieciowa sprawi, że coraz większe gry będzie można przepychać przez sieć. Ba, teraz jest, nie wiem, i ty pewnie masz takie łącze, i ja mam takie łącze, że możemy sobie pobrać grę szybciej niż trwałoby zainstalowanie jej z płyty.
Zgadzam się jak najbardziej. No takie już teraz mamy czasy. Reasumując, zawsze niższa cena dla nas graczy to jest tylko plus. Cieszmy się, mimo tego, że wszystko drożej dookoła i wydawcy mają różne sposoby, aby to zmonetyzować. I chciałem od razu...
Właśnie, piękne od razu przejście.
Zahaczyć do nowego sposobu na monetyzację, czy nowego starego, bo to nie jest coś takiego, co już wcześniej nie występowało, ale może być teraz to mocno problematyczne. Słuchajcie, co się wydarzyło? Kilka dni temu pojawiła się taka informacja, że szef EA, Andrew Wilson, wpadł na pomysł, że uznał, że gracze spędzają wiele, wiele miliardów godzin w produktach EA, pewnie chodzi głównie gry typu FIFA, a to przecież niewykorzystany potencjał reklamowy. No właśnie. I Wilson dodaje, że firma musi być bardzo rozważna, jeśli chodzi o wprowadzenie reklam i jest teraz na wczesnym etapie wdrażania, czy rozważania bardziej może jeszcze, tego pomysłu. No i teraz tak, co to znaczy? Na chwilę obecną znamy na przykład reklamy w FIFA, gdzie możemy, grając w grę, mamy oczywiście na tych billboardach tam jakieś tam elementy reklamowe, czy w grach wyścigowych, gdzie mamy osadzone gdzieś tam reklamy. Wcale bym się nie dziwił, jak kiedyś w przeszłości, wracając do 20 lat wstecz, czy 15, do różnych gier wyścigowych, nie wiem, Gran Turismo, czy innych tego typu, gdzie różne billboardy się pojawiały. Pytanie, czy to były tylko elementy przeniesienia świata realnego do gry, czy to już były wtedy jakieś kampanie reklamowe, o których nie zdawaliśmy sobie sprawy, bo nie zwracaliśmy tak bardzo na to uwagi, a dobra reklama ma działać tak, że ma nie wpływać na naszą uwagę, nie rozpraszać nas, a jednak w jakiś sposób na nas wpływać. To takie różne pewne problemy tutaj i zabiegi związane właśnie z reklamą. I teraz, czego się boję? Boję się tego, że EA znana jest z tego, że lubi monetyzować bardzo skrajnie swoje produkty, przez przecież aferę z lootboxami chociażby przez wiele, wiele lat. Battlefield 2, który pokazał, Star Wars Battlefield 2, który pokazał, że no, była gruba afera przecież z tymi lootboxami. Do dzisiaj mamy przecież w FIFA elementy lootboxu związane właśnie z losowaniami, różnymi rzeczami. Akurat nie gram w FIFA, ale słyszałem o tym, że tam...
Już nie ma FIFA, FC.
No FC, no ale generalnie wiadomo, chodzi o tą grę, o grę sportową. Do tego pytanie, jak będzie chciał producent to wdrożyć, bo metody wdrożenia są różne. Czy to będą negocjacje z wielkimi firmami, które zajmują się reklamą i osadzaniem tych reklam, czy to będą jakieś dynamicznie zmieniające się reklamy. Dodam tylko, Ryszard, że w takiej grze jak w Death Stranding mogliśmy naszym bohaterem, będąc w pomieszczeniu, gdzie chcemy się zregenerować, wypić sobie monsterka.
No tak,
później to się zmieniło i monsterki w pewnym momencie znikły. Więc pytanie, kto na ile zapłacił i jak to działało? Pewnie była to po prostu akcja reklamowa na jakiś tam okres.
Ale wiesz, Andrzej, przepraszam, że przerwę. To jest takie lokowanie produktu, które występuje od dawna. I ja pamiętam tak, że była taka gra Crackdown na Xboxa 360 i tam chyba po raz pierwszy pojawiły się reklamy w świecie gry, bo tam mamy wielkie miasto, są billboardy i na tych billboardach, pamiętam, pewnego dnia sobie gram i pojawił się plakat, polski plakat do filmu 300.
Ciekawe.
I to było, nawet chyba na ten temat napisałem notatkę na ówczesną poligamię, bo to było dosyć niespotykane. Natomiast takie właśnie reklamy tego typu, że będzie w świecie gry gdzieś na billboardach coś wyświetlane, to sądzę, że właśnie będąc takim po części lokowaniem produktu, przeniesieniem reklam z naszego świata do świata gry, one są już od dawna i wydaje mi się, że możemy na nie nie zwracać uwagi. Natomiast problemem będą ewentualne reklamy, które na przykład przerywają ci rozgrywkę, wyskakują co jakiś czas, nie wiem, pojawi się okienko, grasz 15 minut albo włączyłeś sobie pauzę, bach, wjeżdża taka reklama jak w Google, tak? Google Ads, które są przeokropne i zaśmiecają na przykład cały ekran, żebyś tylko coś tam kliknął. Jeśli coś takiego będzie, to będzie koszmar po prostu.
Oj, to będzie bardzo zła rzecz, a jest... Pozwolisz, Ryszard, ja się wtrącę, bo testowałem kilka mobilek. Nieważne, jakie tytuły, zupełnie nieważne, ale w tym typowym modu, w typowe produkty typu free to play, czyli aby pograć, musisz zobaczyć reklamę albo kliknąć i kupić coś, aby zadziałało to szybciej. Gierki mobilne dla dzieci. Tam to jest po prostu kopalnia kasy na różnych właśnie modułach płatnych albo na modułach takich, że wyświetlać chcemy, na przykład jest taka jedna gierka, gdzie mamy coś, powiedzmy, że podobnego do Simsów, taka tego typu mechanika, gdzie budujemy sobie domki, teraz tytuł już nieważne, jaki jest tytuł, i na przykład aby skorzystać z jakichś dodatkowych elementów, to wyświetla się duża właśnie pełnoekranowa reklama, trwa ona z 15 sekund, musimy ją zobaczyć, aby dodatkowe punkciki się mogły naliczyć i dzięki temu możemy przejść dalej do gry. Tylko że wiesz, to jest model free to play. I tu rozumiem, okej, to jest model biznesowy, który, czy model zarabiania producenta, w którym możemy to kupić za realne pieniądze, albo obejrzeć reklamę i wrócić do tego. Ja się boję tego tematu, że to się pojawi w grach typu komercyjnych, czyli takich grach, gdzie kupujemy dużą grę i teoretycznie kupując produkt za pełną cenę, nie godzimy się na agresywne reklamy, bo dlaczego mają one tam być? Przecież płacimy za produkt, produkt mamy dostać jako gracze po pierwsze skończony, czego chciałbym, aby każda gra taka była, a po drugie wolny od tego typu mechanizmów, bo one nam po pierwsze przeszkadzają, a po drugie no już zapłaciliśmy za grę, to ile będziemy razy za nią płacić? I tu się boję zagrożeń, że niektóre firmy mogą to podłapać i zrobić takie combo. Czy mówimy tutaj o EA, ale wiesz, no to jeżeli EA to się uda nawet w pewnym stopniu wdrożyć, to nie wierzę, że na przykład taki Ubisoft, czy Microsoft, czy jakikolwiek inny wydawca tego nie będzie próbował u siebie wdrożyć, no bo przecież jeżeli u jednego to wyjdzie i zobaczą, i słupki się będą w Excelu super zgadzać, no to inni twórcy, czy może nie twórcy, wydawcy, bo to pewnie głównie będzie chodziło o wydawców, również to podłapią i będzie to się no, negatywnie wpływać na całą branżę tych gier dużych. I tak reasumując to, jakby to mogło wyglądać? Ja sobie tak wyobraziłem, że na przykład pojawi się takie wielkie combo, gdzie połączy się wszystkie te najciekawsze systemy monetyzacji. Takiego potworka stworzymy, gdzie będziemy mieli grę, nie wiem, 5 razy, a tak to sobie nazwijmy, grę, usługę, ale musimy ją kupić oczywiście wcześniej, jeżeli będziemy chcieli tę grę w wersji deluxe z 3-dniowym wcześniejszym dostępem za, nie wiem, 549 zł przykładowo. Dołożymy do tego jeszcze oczywiście przepustkę sezonową, no bo to gra usługa, więc przepustka sezonowa. Do tego NFT, które na szczęście chyba już opuściło branżę grową, ale może wrócić niestety. Do tego lootboxy, czyli jakąś formę skrzyneczek czy czegoś innego tego typu. I jeszcze do tego dorzućmy sobie reklamy. A jeszcze na domiar złego gra może być nieskończona, czyli wyjdzie na przykład w fazie 3/4 mniej więcej, no to wiesz, to będą takie potworki, które realnie mogą wyjść, będą miały bardzo negatywny odbiór, ale jeżeli to będzie duży tytuł, chociażby właśnie piłka jakaś nożna, czy coś innego tego typu, czy jakaś inna duża gra, no to to będzie po prostu masakra. Ja się boję tego. To coś, co może się wydarzyć. Na szczęście jestem troszkę poza tą bańką, bo w tego typu gry nie gram. Zarówno ja, jak i ty, Ryszardzie, nie grasz, ale co by nie gadać, przecież mamy takie serie jak Call of Duty, które są no wielkimi, nawet słabe części się sprzedają w jakichś ogromnych ilościach, czy właśnie ta nieszczęsna FIFA, czy inna gra sportowa, no to byłoby przerąbane. Ale to jest jeszcze rzecz, którą my możemy po prostu jako gracze zbojkotować. I ja się boję tego, że twórcy mogą jeszcze wydać 2 modele finansowania takiego. Czyli grę za darmo, ale oddamy swoją prywatność, czyli to, co na przykład może, tak jak korzystamy z usług różnych dostawców social mediów, czyli właśnie Instagrama, Facebooka czy innych, że produkt mamy teoretycznie za darmo, no ale bez zgód na naszą dostęp do naszej prywatności, no nie możemy za bardzo z nich korzystać. I tego się boję, czyli wyobraź sobie, że na przykład zgodzimy się na dostęp do bazy Google'a. Oczywiście anonimowej, no bo to wszystko musi być anonimowe, ale jednak. Zgodzimy się na integrację serwisów społecznościowych, ale z strony reklamowej. Czyli Ryszard, załóżmy, że przeglądałeś kosiarki, bo musisz wykosić trawnik w weekend, czy gdzieś o tym rozmawiałeś, telefon to w jakiś tam sposób podsłuchał i później grając w swoją ulubioną grę, usługę, będą ci się kosiarki gdzieś wyświetlać w jakiś tam sposób. No, no będzie to dosyć, powiedzmy, że irytujące, albo może być no średnie w odbiorze.
Albo wyobraź sobie, że grasz w Hellblade'a 2. Załóżmy, że Microsoft podłapał ten model ewentualny. Mhm. To są nasze tylko upiorne dość wizje przyszłości. I pojawia się informacja, chcesz uratować Ninja Theory? Senui jest tak zimno, kup jej ciepłe skarpety. I od razu odnośnik, na którym możesz kupić ciepłe skarpety, kupisz i wtedy pojawia się na przykład animacja Senui, która normalnie jest taka ponura, ale wyciąga do siebie kciuka i mówi, dziękuję ci za kupno tych skarpet. To teraz brzmi upiornie dość, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby nawet takie interakcje wprowadzono, gdyby na przykład dodano do postaci możliwość reagowania na to, że skorzystaliśmy w momencie gry z jakiejś reklamy. A najgorsze jest to, proszę Państwa, że jeśli te reakcje zostaną też dodatkowo zmonetyzowane, czyli powiedzmy, pojawia się w grze, nie wiem, jakiejś kolejnej odsłonie, chociażby Battlefielda, czy FC, czy czegokolwiek, jakaś reklama, my od razu reagujemy, albo gracz od razu reaguje i wtedy, załóżmy, żołnierz z naszego oddziału odwraca się i mówi: dobra robota, masz tu 5 kryształowych punktów,
no tak,
które się zbierają na osobnym koncie, za które będzie można kupić jakiś badziew gdzieś tam, albo jakąś emotkę, albo jak
skórkę na przykład,
albo skórkę jakąś, albo coś innego, i to będzie dostępne tylko w ten sposób. I to będzie jeszcze zrobione tak, że młodsi, a niekoniecznie młodsi, bo to nie tylko młodszych odbiorców dotyczy, że osoby mocno wkręcone, które działają na zasadzie kolekcjonera, który musi mieć wszystko w danej grze, będą starały się to zdobyć.
Przerażająca.
Dość to jest wizja taka upiorna, ale absolutnie możliwa. Absolutnie możliwa jest to wizja i liczę tylko na to, że jej spełnienie się będzie się nie nastąpi szybko, bo że w ogóle zostanie spełniona ta wizja, że pojawią się bardziej nachalne reklamy w grach, to niestety jestem w zasadzie przekonany. Popatrzmy sobie na teraz delikatne przejście do wczorajszego ujawnienia, w momencie nagrywania, nowego zwiastuna Assassin's Creed Shadows. Ja jeszcze nie widziałem tego zwiastuna, może teraz poleci na przykład fragment jego, żeby zasłonić nasze piękne oblicza. W każdym razie już zapowiedziano, że będą 2 dodatki i będzie też sklep w grze. Sklep w grze, kupujesz grę za, w tym momencie chyba najtańsza wersja to jest 350 zł i dodatkowo będzie sklep w grze, który nie wiem czy za walutę grową, czy za walutę prawdziwą, zapewne będzie sprzedawać elementy ozdobne, no bo to jest to, co cieszy się chyba dość sporą popularnością, ale kto wie, czy nie pojawią się też inne elementy na sprzedaż. I zresztą Ubisoft jest dość takim, można powiedzieć, pionierem, jeśli chodzi o oddzielanie graczy od własności albo kapitalizowanie, bo to oni, to z ust jednego z ich przedstawicieli padła ta informacja, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że gry nie są własnością graczy. Jeśli to połączymy teraz z elektroniczno-artystyczną akcją, czy też próbą wprowadzenia reklam, no to wydaje mi się, że nadchodzą czasy powrotu piractwa i pojawią się piraci, którzy wycinają to.
No właśnie.
Takie rzeczy.
O, to ja jeszcze dodam komentarz taki bardziej informatyczny. To może być straszny wektor ataków. Co to znaczy?
Tak, masz rację.
To znaczy tak, będzie jakiś zdalny kod, który będzie musiał być odpalony w grze, aby coś zadziałało. Czyli na przykład zaczytał sobie z danego serwera reklamę, jakiś inny element. Pewnie będzie to jakaś technologia multimedialna, jakiś odtwarzacz, no coś, co będzie zagnieżdżone. Nawet niech to będzie sobie na silniku gry. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że potencjalny adwersarz, który będzie chciał się włamać do waszych systemów, czyli na przykład do gry, a często, wiecie, często gry muszą być chwilowo odpalone w trybie administratora, bo DRM-y w tyle i różne inne elementy. No i teraz okazuje się, że zostanie na takim serwerze podmieniona reklama na skrypt, który zrobi małe kuku, czyli się zagnieździło w komputerze. No to, że się gra wysypie, to jeszcze najmniejszy problem. Albo gra się nie wysypie, wszystko zadziała, nawet odpali się ten filmik, który miałby się odpalić z waszą reklamą kosiarki chociażby. No. A tutaj zaczyna w tle działać sobie jakiś skrypcik i to może być duży problem, bo to może być potencjalny wektor w przyszłości różnych dziwnych ataków na nas graczy, a wiadomo, wszyscy chcą od nas pieniądze, nie tylko wydawcy, ale też hakerzy, więc może być nieciekawie, to jedna rzecz jest. Druga rzecz, że takie reklamy mogą być później potencjalnym po takim ataku, mogą być, nasze komputery mogą być komputerami zombie, czyli mogą w dziwnym wypadku, jak gramy w grę, mamy obciążenie komputera, więc nas to nie dziwi. ale mogą później liczyć, a to są mocne komputery, mogą jakieś kryptowaluty liczyć, mogą potencjalnie być siecią zombie, która będzie atakować inne komputery. To jest straszne i
a przerażające. A konsole też teoretycznie, prawda?
Ale w konsolach akurat jest większa kontrola nad kodem, bo musi być podpisany cyfrowo. W przypadku gier na PC-cie, gdzie mamy otwartość oprogramowania, jest troszeczkę inaczej. A druga sprawa i jeszcze jedna rzecz, zabawa w kotkę i myszkę, bo producenci gier mogą sobie zdawać z tego sprawę, że może być taki problem, więc będzie trzeba zaostrzyć systemy DRM, które będą wszystko sprawdzać, więc zwiększy się obciążenie, te systemy będą bardziej dla nas upierdliwe, czyli mniejszy klatkarz, co potencjalnie będzie miało wpływ na to, że piraci będą bardziej piracić po to, żeby te wszystkie systemy wyłączyć, żeby wyłączyć reklamy, wyłączyć systemy DRM i to będzie taka zabawa w kotkę i myszkę, przerażająca rzecz i boję się, że to może mieć wpływ na nas, na nasz graczy i na wydawców dużych, którzy mogą takie techniki wprowadzić. Oczywiście, teraz to jest jeszcze mocno testowe. Niektórym firmom się oberwało za to. NFT wprowadzane przez Ubisoft jakiś czas temu przy niektórych grach no spotkały się z bardzo negatywnym przyjęciem i z tego co wiem, Ubisoft już z tego się całkowicie wycofał, ale no skórki to jest rzecz normalna i często się to zdarza, to nie jest nic rzecz strasznego. Już zamykając temat, mam nadzieję, że to, co my teraz czarno wróżymy, mam nadzieję, że się zupełnie nie zjawi, że te reklamy to będą tylko, wiesz, takie, na przykład, nie wiem, reklama jakiejś marki, która produkuje pralki chociażby, czy inne firmy, sponsorów w grach sportowych na przykład, no bo wyobraź sobie, to akurat nie jest nic nowego, coś, co się dzieje na co dzień, czyli na przykład mamy na tych banerach reklamowych w grach sportowych, czy w grach głównie opartych o piłkę nożną, mamy przecież te banery reklamowe, gdzie tam się różne rzeczy dzieją. Spoko, nie jest to żaden problem. Były też gry, które były same w sobie reklamą. Pierwsza gra, która mi się tak od razu wpadła do głowy, to jest Pepsi Man chociażby na PlayStation, gdzie mieliśmy grę, która jest już lokowaniem jednym wielkim. Gramy bohaterem, który jest po prostu ludkiem Pepsi.
No, na 360 były gry sponsorowane przez Burger Kinga.
No chociażby, czy nawet gra kiedyś była taka chyba na Mega Drive'a, która była grą z McDonaldem, osadzoną w świecie McDonalda, tak to nazwijmy.
Na Amigę też była.
No właśnie, więc to nie jest nic złego, ale to już wiesz, to kupujemy produkt, który wiemy czym jest od początku do końca. W przypadku dużych wydawców i ich różnych pomysłów na wyższe poziomy monetyzacji, to jest świetny tytuł na nowy odcinek Grysława, wyższy poziom monetyzacji, może być to problemem i to dużym, a jeszcze w MMO, gdzie tam się generalnie za wszystko płaci, tam już jest w ogóle taki popis, gdzie można to wszystko osadzić, że aż
się... Ale Andrzeju... Jakie MMO mamy? Mamy WoWa cały czas, mamy Elder Scrolls, mamy FF14 i pewnie no i są inne, pewnie są inne, natomiast o nich mniej słychać zdecydowanie niż lat temu 20, kiedy ten gatunek tak naprawdę rozkwitł dzięki WoWowi. WoW ma 20 lat w tym roku, tak?
No tak.
W 2004 wszedł.
Mhm. No tak. No dobrze, a gry usługi? Których
no
mamy
właśnie... Bardziej bym tutaj się bał o gry usługi, których jest coraz więcej i niektóre odnoszą sukcesy, inne niekoniecznie, ale ostatnim wielkim sukcesem był chociażby Helldivers 2. Bardzo dużym sukcesem jest ponoć także Sea of Thieves na PlayStation. Po latach dostępności tej gry na Xboxie i PC-cie pod koniec kwietnia bodajże zawitała także na PlayStation i ponoć doskonale sobie radzi. No i Fortnite, tak? To jest
największa.
Największa, tak, bo Fortnite dodatkowo robi jeszcze takie rzeczy, że jest w zasadzie platformą do tworzenia własnych gier. I masz zmodyfikowany silnik, może nie silnik, zmodyfikowany edytor Unreala do Fortnite'a. Możesz tworzyć własne etapy, możesz tworzyć własne gry i Epic też promuje te najbardziej popularne mody i chyba wynagradza twórców. To też jest pewien kierunek. Kto wie, czy za jakiś czas, 20 lat, może wcześniej, nie będzie jednego wielkiego metaversum. Wszyscy wydawcy połączą siły i stworzą taki świat, gdzie logujesz się jednym kliknięciem. Może zakładasz gogle, może nie, ale jesteś wielkim takim, jak już powiedziałem, metaversum, z którego masz dostęp do mnóstwa różnych tytułów i jesteś atakowany zewsząd reklamami i istnieje taki podziemny ruch oporu składający się z rozmaitych hakerów, którzy udostępniają na przykład te gry bez reklam. taka analogia do sytuacji z rynkiem DVD w dawnych, nie tak dawnych, ale już w minionych czasach, jak wychodziły filmy DVD na płytach, to one były przeładowane reklamami. Wkładało się płytę do czytnika, reklama, przed rozpoczęciem filmu reklama, albo dwie i trzy, nie można ich było przewinąć, albo znaczy przewinąć można je było, przeskoczyć nie można było. I teraz mamy podobną, możemy mieć podobną sytuację. Andrzeju.
Ja tak a propos tych DVD, co wspomniałeś, to było tak, jak mieliśmy markowe DVD, takiego dużego wydawcy, dużego producenta, Sony, Panasonic i różnych innych marek, no takich, które musiały być w pełni, wiesz, takie legitne, to nie można było przeskoczyć reklam. Ale jak miałeś firmę, polską firmę z logiem płaszczki na przykład, to tam mogłeś dać dalej i nagle się okazało, że przy markowych miałeś to poblokowane, a przy tych tańszych cyk i nagle już było, mogłeś od razu przeskoczyć do interfejsu z wyborem filmu, plus jak pojawiały się reklamy, to można było dać cyk i przełączyć to i od razu przechodziło się do treści, którą się pożądało, więc no to już było kiedyś zrobione w taki sposób, powiedzmy, że mało elegancki, ale wyobrażam sobie teraz, że ktoś zarobi na jakichś rodzajach adblocków, które będą to filtrować. To będą ciekawe mechanizmy, bo jeżeli to będzie jakoś w sposób streamowane na przykład do gier, no nie osadzone.
Inaczej raczej trudno, żeby to było.
No nie, no można po prostu treści będą zaczytane lokalnie i później odtwarzane w pętli, no to wtedy się nie da tego zablokować. A jak to będzie po prostu na bieżąco ściągane z serwerów, no to może być ciekawa sytuacja, że pojawią się jakieś pośrednicy, którzy na przykład w tym miejscu będą podmieniać ten strumyk lokalnie na komputerze i to blokować. Do tego dojdą jeszcze mechanizmy DRM, które będą to będą prowadzić, tak zadziałać, żeby te mechanizmy blokujące reklamy nie działały. To taka zabawa w kotka i myszkę. Ja się boję jeszcze jednej rzeczy. Wyobraź sobie taką sytuację, że grasz swoją ulubioną grę, usługę, i nagle się okazuje, że system, który działa tam po stronie wydawcy, się wywrócił, serwer się zawiesił, cokolwiek, co mogło się wydarzyć z tym reklamą, i nagle gra, usługa przestaje działać, albo co gorsza, duży wydawca mówi, że nie jesteśmy w stanie przeskoczyć problemu technicznego, gra zostaje wyłączona, bo system reklam przestał działać. Wiesz, nieraz było tak, że gry musiały niestety zostać wyłączone, bo coś przestało działać, jakieś tam dostawca, czy coś się wyłączyło, albo prawa licencyjne się skończyły. Prawa licencyjne na reklamy się mogą wyłączyć, przecież to też jest treść multimedialna i tu też może być Jezus, straszna sytuacja, która może się wydarzyć. Miejmy nadzieję, że to, co teraz tworzymy, to jest tylko i wyłącznie nasze bajdurzenie i to się nic nie wydarzy.
Andrzejowi się horror przyśnił i teraz po prostu ta straszne, wizja przyszłości.
Straszne to jest.
Wizja przyszłości. Można to wykorzystać jako kanwę jakiegoś opowiadania science fiction o przyszłości. Tak,
budzi się w świecie reklamy, to jest po prostu przerażające. No dobrze, okej, to słuchajcie, no dajcie znać, co o tym sądzicie, bo jestem bardzo ciekaw waszej opinii, w jakim kierunku mogą pójść te reklamy, czy one mogą być tak bardzo inwazyjne, a może one nie będą takie inwazyjne, może gry teraz będą za darmo rozdawane, czyli będą gry, duże tytuły przejdą na model free to play i będą reklamy jako model. Po prostu, obejrz reklamę, graj dalej. No.
Nie, litości, no co
też tak
ty?
Może być, to jest... tak może być.
Koszmar.
No ale nawet na rynku VOD to się zaczyna dziać. Niektórzy wydawcy, tak jak Netflix, kombinują i testują różne plany darmowe z reklamami, więc zobaczymy. Jest to jakaś grupa docelowa użytkowników, która może nie móc pozwolić sobie na zakup pełnego tytułu, a woli uruchomić wersję z reklamami. Nie wiem, może w tym jest jakiś sposób. Miejmy nadzieję, że na szczęście nas to może nie dotyczyć, ale boję się, że jak to podopie wszyscy wydawcy, to czy chcemy, czy nie chcemy, pojawią się jakieś usługi typu Game Pass darmowy, gdzie będzie milion reklam, żeby pograć w grę. I komuś to może pasować. Boję się tego. Zmieńmy temat, Ryszard. Zmieńmy temat, bo co im więcej o tym myślę, tym więcej mam mrocznych wizji przed oczami i boję się, że tego wróćmy może. O! Pogadajmy o retro.
O retro czy o nowym rogaliku chcesz pogadać?
A to też troszkę, ale dobrze. To na szybko, bo o rogaliku wiadomo nie za wiele. Wiemy tylko tyle, że pojawi się odświeżona wersja Asus ROG Ally X. Asus zapowiedział odświeżoną wersję. Szczegółów dowiemy się 2 czerwca, czyli już niedługo, bo za 2 tygodnie, ale to, co wiemy na dzień dzisiejszy, to wiemy to, że dostaniemy ulepszony slot kart SD, bo był pewien problem z tym sprzętem, większy dysk, prawdopodobnie większą pamięć RAM, czyli może dostaniemy 32 GB pamięci, to dobrze by było. No i to, co na to wszyscy czekają, no to...
Bateria.
Tak, do 40% dłuższy czas pracy. Oczywiście teraz wiemy tylko tyle, że będzie to prawdopodobnie po prostu powiększone ogniwo, czy może jakaś optymalizacja na poziomie sprzętu. Raczej, jeżeli chodzi o ekran i samą bryłę, będzie to to samo. Kolor się zmieni z białego na czarny i ma być już tylko ta wersja mocniejsza, nie będzie wersji słabszej, bo w przypadku zwykłego rogelika mamy 2 wersje. Wersję słabszą i wersję mocniejszą. Ja tą słabszą już wyparłem dawno temu z mojego umysłu. Zawsze jak mówię o rogeliku, mówię o tej wersji Z1 Extreme, tej mocniejszej, i na niej się zawsze skupiamy w tych wszystkich porównaniach. Do dzisiaj nie udało mi się pograć na MSI
Pro.
Tak, pisałem kilkukrotnie do MSI. Jak słuchajcie, ktoś słucha z MSI tego podcastu, dajcie znać, czy nie chcielibyście nam tego podesłać na testy. Chyba, że może ktoś z widzów ma to z miłą chęcią, bym nawet na 1-2 dni chciał potestować ten sprzęt, bo o nim się bardzo mało mówi, a chciałbym zobaczyć, jak ten sprzęt wygląda. Słyszałem skrajne opinie, więc zobaczymy. Wracając do Asusa, czekam na odświeżenie. Już dałem znać Asus Polska, że jak tylko się pojawi, to jesteśmy chętni na testy, no bo słuchaj, takie zabawki i ich zmiany no tylko idą na plus. Konkurencja w tym rynku jest bardzo potrzebna, a szykuje się duże rozdanie, bo ploty są, ploty działają. Dodam tylko, o, bo podzieliłem to na 2 elementy. Słuchajcie, Switch 2.
Switch 2. Wiemy coraz więcej.
Wiemy coraz więcej. Im bliżej premiery, tym wycieków jest coraz więcej. Dodam tylko tyle, że na początku, w zeszłym odcinku nie udało nam się o tym powiedzieć, ale pojawił się raport fiskalny za poprzedni rok od Nintendo. Nintendo odnotowało bardzo dobry zeszły rok. Oczywiście premiera Zeldy, no wiadomo, największy tytuł zeszłego roku, ale to nie jedyny. Mamy tak, 123 miliony aktywnych użytkowników usługi, czyli Switcha. Raport był od kwietnia zeszłego roku do marca tego roku, bo ten raport fiskalny zawsze jest przesunięty troszeczkę, o jeden kwartał. No i oczywiście tak, Nintendo w dalszym ciągu walczy z emulatorem Switcha Yuzu plus jego forkami, czyli wersjami przepisanymi.
Odgałęzieniami, tak?
Tak. No jest tego dużo, ale walczą. Pozamykali setki różnych na GitHubie repozytoriów, gdzie można było ściągnąć te kody źródłowe, więc cały czas walczą. Co ciekawe, nic nie słychać o tym drugim emulatorze Unix, jakoś tak się nazywa, jakoś tak cicho, więc chyba on tak bardzo nie łamie tych licencji nintendowych. No dobrze, ale generalnie dowiedzieliśmy się o tym, że dostaniemy zapowiedź następcy Switcha i to jest bardziej kluczowe, ponieważ tłumaczenie było, co portal, to troszkę to było to inaczej przetłumaczone. Na jednym portalu była informacja o tym, że dostaniemy następcę Switcha, zapowiedź następcy, na innym portalu, jak zerknąłem sobie przy notatkach, była informacja o nowym modelu Switcha, a to mogłoby być niefartowne, bo Nintendo mogłoby jeszcze przypadkiem wpaść na głupi pomysł, zrobić na przykład Switch Lite wersję na ten rok, czy coś innego, typu, nie wiem, wersję budżetową Switcha, aby jeszcze go w dalszym ciągu monetyzować, co oczywiście w pewien sposób mogłoby mieć sens, choć wolałbym nie, wolałbym po prostu obniżkę dramatyczną ceny Switcha OLED-a na przykład do kwoty 999 zł. Oni dzięki temu mogłyby sobie ten Switch dalej w dalszym ciągu w jakiś tam sposób sprzedawać, a już szykować grunt na nową platformę, bo wiemy coraz więcej. Wiemy tylko tyle, że niedługo będzie Direct. Wątpię, żeby na tym Directie coś tam się pojawiło odnośnie Switcha nowego. Raczej to będzie osobne wydarzenie, które się pojawi.
Chyba że, Andrzeju, powiedzą to nie wprost. Czyli na przykład zapowiedzą pojawienie się jakiejś gry i podadzą datę premiery, gry, na którą bardzo czekamy, i gry, o której wiele osób twierdzi, że może być takim łącznikiem, tak jak Zelda była łącznikiem między Wii U a Switchem, tak Metroid 4 mógłby być łącznikiem między Switchem 1 i Switchem 2, czy jakkolwiek się on będzie nazywał. Jeśli na przykład powiedzą, że już 30 marca albo już 15 marca zapraszamy 2025 Metroid 4, no to z dużą dozą pewności można by wtedy domniemywać, że jest to data premiery nowej konsoli.
Oczywiście, to jest wtedy możliwe. Tak,
chociaż to wydaje mi się, że to byłoby...
Ale to jest Nintendo.
No, po Nintendo w zasadzie nie wiem, czego się spodziewać, więc tak, to jest możliwe. To jest możliwe, wcale tego nie odrzucam. Natomiast z tego, co wiem, Andrzeju, wyciekły też dane na temat układu elektronicznego, chipa Nvidia, który został zgłoszony do rozmaitych procedur celnych i tak dalej. I już wiadomo, jaki to będzie procesor i wygląda z tego. Znaczy, wiadomo, no, to też nie mamy tego podpisane na jakimś dokumencie, tylko to są też wycieki informacji bardziej, ale takie wycieki informacji dość pewne, że będzie to sprzęt, który swoją mocą przypominał będzie PlayStation 4 Pro.
No tak,
ciut może więcej. Mocniejszy. Jeśli tak będzie, moim zdaniem, jeśli chodzi o przenośność, to super, no bo mamy teraz na przykład takiego Steam Decka i on przypomina raczej PlayStation po prostu 4 i to tak nie do końca, więc jeśli Switch 2 będzie PlayStation 4 Pro, to już dobrze wróży. Nie wiem, czy dobrze to wróży w wersji stacjonarnej, bo mam nadzieję, że taka zostanie oczywiście, że to dalej będzie konsola hybrydowa. Ja cały czas dodaję, że nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiła się trzecia odsłona tej hybrydy, czyli właśnie jakaś nakładka naoczna, żeby zrobić z tego gogle. I jestem coraz bardziej przekonany, że to jest całkiem prawdopodobne.
Jak najbardziej, zgadzam się z tym. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, co teraz wiemy, w ogóle to jest super ciekawe. Ja jestem w wielkim szoku, że fani i ludzie, którzy przeszukują internet, doszli do listów przewozowych i danych z naklejek tych paczek. Już kiedyś zrobiliśmy taki odcinek o paczkach i o ich różnym, o tej logistyce tych kartoników różnych i o gdybanie na temat, akurat wtedy rozmawialiśmy o następcy PlayStation, no nawet nie następcy, o PlayStation 5 Pro. I tak tutaj również...
Które nie zostało do tej pory zapowiedziane oficjalnie.
Oczywiście.
Wszyscy mówią, że będzie, ale do tej pory nie zostało oficjalnie zapowiedziane. Jeśli premiera ma być jesienią,
tak.
To wypadałoby już coś...
działać, jakieś zajawki robić, ale to różnie bywa. Sony też ostatnio nie ma zbyt dobrego, nie dość, że marketingu, to jeszcze u nich tak trochę średnio ze sprzętem. No, różnie bywa, ale my o Nintendo. Słuchajcie, no generalnie tak, portal Famiboards wyśledził, użytkownicy tego portalu wyśledzili właśnie dane dostępne przesyłek. I teraz coś najlepsze, dlaczego one są dostępne publicznie? Nie mam zielonego pojęcia, jak to jest możliwe, ale wyobraźcie sobie, że na paczkach były na przykład takie naklejki: Protective case for video game console made of plastic size, no i tam mamy, wiadomo, rozmiar, i tu mamy informacje od producenta, czyli Nintendo. I już wiemy o tym, że mamy tutaj ochronne etui, czy tam case'a takiego na konsolę, ale było oczywiście tych informacji, naklejek było dużo, dużo więcej i można było tam wyłapać, kto jest producentem chipów. Dużo informacji, wbrew podejrzani za dużo nawet informacji, wydaje mi się, bo powinny tam być raczej proste kody niż całe długie opisy. No ale najwidoczniej tak było prościej zachować łańcuch dostaw i te wszystkie tematy związane właśnie z logistyką tych części, no bo później to musi być złożone do kupy. I dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Dlaczego? Chociażby dowiedzieliśmy się to, że jaka będzie potencjalna specyfikacja Switcha. O wydajności właśnie tak jak Ryszard wspomniał, to może być właśnie tak, coś takiego mniej więcej na poziomie PlayStation 4 Pro, co jest bardzo pozytywne, choć mówimy o konsoli, która ma już, nie wiem, ile ma, PlayStation 5 ma 3,5 roku mniej więcej, PlayStation 4 Pro to 5. Jest... No właśnie, no to na dzień dobry już jest mocno przestarzałe, ale w porównaniu do Switcha pierwszego i tak jest duży, duży skok.
No to kosmos, to no właśnie. Półtora generacji.
No właśnie, więc nieźle, ale co to się dowiedzieliśmy? Prawdopodobnie dwie kości po 6 GB pamięci, więc łączna ilość pamięci to jest 12 GB RAM-u, bardzo dobrze. LPD, LPDDR5, całkiem szybkiej, potencjalnie 256 GB pamięci na dane i to jest też bardzo ważne w systemie UFS 3.1. Co to znaczy? Czyli to jest szybka pamięć z bardzo krótkim czasem dostępu. Tak, tego typu pamięć używana chociażby w smartfonach wysokiej klasy, więc dzięki temu no to wszystko działa szybko. I teraz główna rzecz, czyli chip NVIDIA Tegra T239. I teraz tak, wyśledzono, że jest to architektura Ampere z elementami architektury Ada Lovelace, czyli aktualnych RTX-ów. Co to znaczy? Że potencjalnie, prawdopodobnie będzie również tam obsługa DLSS 3.5, czyli upłynniaczy. I oczywiście DLSS podstawowego, czyli dwójki, czyli możliwość skalowania obrazu, coś, co jest bardzo ważne. 8 rdzeni ARM, co jest bardzo dobre, 1536 rdzeni CUDA, i wsparcie DLSS i generator klatek, o którym już wspomniałem, oczywiście USB-C. Stacja dokująca ma możliwość wyprowadzenia obrazu w standardzie HDMI 2.1, czyli teoretycznie 4K60 możemy dostać. Nie liczyłbym na wiele gier w tym klatkarze, w tej rozdzielczości, raczej różne sztuczki skalowania, aby na przykład konsola wyrenderowała coś Full HD i później mechanizmy skalowania NVIDIA-owe by to zrobiły z tego 4K, które by mogło być w miarę znośne na tak dużym ekranie. Oczywiście indyki mogą być spoko, indyki sobie tam pójdą ok, ale no niestety raczej nie obstawiałbym, żeby gry typu nowa Zelda, Metroid czy inne byłyby w 4K 60 klatkach, choć jest to Nintendo. I widać, że oni mają czas na optymalizację gier. Można dorzucić rok ekstra do optymalizacji. Ostatnia Zelda pokazała, że mimo tak naprawdę średniej specyfikacji Switcha, a powiedzmy, że już w tej chwili bardzo słabej specyfikacji pierwszego Switcha, da się zrobić grę, która działa w tych 25 klatkach i wygląda no, fenomenalnie, jak na Switcha oczywiście. Tutaj nie możemy mówić o innym sprzęcie, ale no, wygląda fenomenalnie. O, ponad 250 godzin u mnie pykło. Cudowna gra, polecam wszystkim. No właśnie, więc szykuje się naprawdę coś ciekawego. Ja sobie tak zapisałem już na notatki odnośnie nośnika danych, bo nie wierzę w to, że 256 GB to jest dużo. Podstawowy Switch ma 32 GB pamięci na dane, a Switch w wersji OLED ma 64 GB, więc ale te gry też nie zajmują dużo. Te gry raczej w większości wypadków zajmują po kilkaset megabajtów, duże tytuły po kilkanaście gigabajtów, ale nie są to pojemności typu 32 GB, raczej mniejsze. Tutaj, mając dostęp do wyższej rozdzielczości, jednak tekstury i cała gra może zajmować więcej. Tu jest teraz potencjał na karty pamięci. Co to znaczy? Mamy oczywiście super szybkie karty pamięci microSD, ale one mogą być troszkę za wolne. Troszkę za wolne, żeby te dane odpowiednio szybko dostarczać do konsoli. Na szczęście pojawiły się karty SD Express i microSD Express. To są karty, które łączą protokoły NVMe, tak jak mamy w dyskach SSD, z protokołami SD, czyli właśnie z takimi kartami pamięci klasycznymi. I są też wstecznie kompatybilne, więc można używać je w starszych urządzeniach. I tutaj poziom odczytu zapisu takiej karty to już jest 800 MB na sekundę, czyli no tak jak powiedzmy, że średniej klasy dysk SSD. Więc już jest po prostu ok. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Switch drugi potencjalnie ma być urządzeniem hybrydowym, czyli i trochę tabletem, i trochę konsolą stacjonarną, więc powinno być nieźle. Pytanie, czy Nintendo obligatoryjnie nie będzie kazał kupić takich kart pamięci. Mhm. Może być to problem, bo te karty no, na dzień dzisiejszy są mało dostępne cenowo. No,
tam... Ale wiesz, czy Nintendo popełniłoby ten sam błąd, co kiedyś Sony w przypadku Vita, że trzeba tylko ich karty pamięci?
Ale to nie są karty, które są tylko ich. To są karty pamięci, które produkują wszyscy. SanDisk, okay. Samsung, tylko że w tej chwili to są mało popularne karty, raczej na rynku profesjonalnym, typu fotografia, filmy, i tam potrzebne są takie duże prędkości. W przypadku rynku konsumenckiego karta, która ma 100 MB zapisu w zupełności starczy do większości zadań, które potrzebują, typu Raspberry Pi czy inne. Zobaczymy, co Nintendo, w którym kierunku Nintendo pójdzie. Też bym aż tak bardzo nie szedł w hura optymizm odnośnie tej specyfikacji, bo to jest Nintendo. Równie dobrze może się okazać, że ta specyfikacja to była specyfikacja tylko jakiegoś tam rodzaju prototypów i nic z tego nie będzie, choć oznaczenia raczej kierują nas w stronę jednak finalnego produktu, a nie prototypu. Nintendo ma troszkę inne oznaczenia prototypów swoich sprzętów. A i wiemy, jaki będzie... Gdzieś ja tutaj to mam? Mam tutaj to w notatkach? A nie wrzuciłem tego. Już jest też oznaczenie, jak się ma nazywać ta nowa konsola, ale...
Nazywać się?
Tak, czyli mówię o...
Kodowej nazwie,
ale chyba tego nie wrzuciłem w notatkach, więc przykro mi bardzo, gdzieś mi to umknęło.
Ale Andrzej, jeśli chodzi o prototypy, czy też stacje, na których można te gry robić, to już są dostępne chyba od ponad roku, czy dwóch lat, bo o tym był nawet materiał Digital Foundry, że było pokazywane za zamkniętymi drzwiami, chyba na Gamescom, ja nie pamiętam, na którejś, w ubiegłym roku. I wydaje mi się, że już gry na Switcha drugiego są robione od jakiegoś czasu i pojawi się tych gier całkiem sporo na premierę, bo to też jest ważne. Ciekawi mnie, jak ze wsteczną kompatybilnością, bo porzucanie tak wielkiego rynku. Mam nadzieję, że właśnie tutaj Nintendo nie wpadnie na pomysł, że trzeba dopłacić ileś do każdej gry, którą posiadamy, i że będzie czytnik tych kartów, które są w Switchu obecnym.
To na pewno będzie, jestem tego pewny. Słuchajcie, ponad...
To jest Nintendo.
Ja wiem, to oni myślą kwadratowo, ale z drugiej strony to jest duży biznes. Duży biznes, więc wsteczna kompatybilność, gracze chcą wstecznej kompatybilności. No,
oczywiście, że chcą wstecznej kompatybilności, bo chcą móc korzystać z posiadanych gier na swoim, starych gier na nowym sprzęcie. To jest zupełnie logiczne, że chcą.
Tak, a dla Nintendo może być to dobry pomysł na sprzedanie abonamentu na aktualizację gier. Czyli możemy mieć kolejny model sprzedaży typu...
Masz dzisiaj, Andrzeju, strasznie mroczne pomysły. Nie, tak. Ty powinni cię zatrudnić w jakiejś złowrogiej korporacji, ty będziesz znajdował sposoby na wyciśnięcie ostatnich pieniędzy z biednych graczy. Wyobraźcie sobie Andrzeja siedzącego na takim złotym tronie i śmiejącego się mrocznie.
Nie. Ale wyobraź sobie, jakby to mogło wyglądać. Mamy teraz Nintendo Online. Odrzućmy ten tron, jak z gry o tron, tylko ze złota. No nie? I wyobraź sobie na przykład coś takiego. Mamy gry, które ma aktualne na aktualną generację. I teraz wybrane tytuły mogą dostać na początku, pewnie w okresie przejściowym, powiedzmy, niech to już będzie taka bieda, będą darmowe upgrade'y do wersji na nową konsolę, tak jak mieliśmy to w przypadku gier na konkretne platformy, czyli na przykład na PlayStation 5. Niektóre gry dostały darmowe upgrade do wersji PlayStation 5. Pozdrawiam Ubisoft. Chociażby Far Cry 6 miał wersję na PS4 i PS5 dostępną na jednej płycie. Wkładałeś grę z czwórki do konsoli i mogłeś pobrać wersję na PS5. Super. Gratulacje dla Ubisoftu, zrobili to naprawdę dobrze. Ale niektóre tytuły trzeba kupić sobie wersję na zaktualizowaną do nowej wersji właśnie na PlayStation 5 i Nintendo może to zrobić po swojemu, czyli na przykład wydać abonament na aktualizację, czyli wszystkie gry, które posiadamy od Nintendo, kupując na przykład takie Nintendo Online, a może to będzie już częścią tego Nintendo Online, dostaniemy możliwość po włożeniu kartridża, odpaleniu tej gry w wersji przystosowany do nowego sprzętu, czyli wiadomo, wyższa rozdzielczość, lepszy klatkaż i te wszystkie sprawy optymalizacyjne. Dla Nintendo czysty zysk, dla producentów dodatkowa robota, standardowo oczywiście, no nie? Ale no, może by mieć to sens. Oczywiście ten okres przejściowy zawsze może być pewnym problemem, ale jest to kolejna możliwość zarobku dla wydawców i sprzedania, czy właśnie sprzedawania tego w formie takiej po prostu $5 czy $10 za wersję, chciałem powiedzieć HD, ale to już wersję 4K, o tak to nazwijmy. No jakaś taka opcja może być. Więc potencjał na zarobek jest. Ja mam nadzieję, że wielki Nintendo mając teraz już, nie wiem ile oni zarobili na Switchu, ale...
Pływając w oceanach pieniędzy.
Pieniędzy, tak. Mogą zrobić to po prostu za darmo dla graczy, bo podejrzewam, że ta specyfikacja też ma wpływ na cenę tego Switcha i obstawiam, że ten Switch już nie będzie kosztować 1499 zł.
To jaką? Raczej
2999, a nawet je postawiłem 2200, 2300, coś takiego.
1999 to jest coś, co z drugiej strony, czy zdobędzie taką gigantyczną popularność jak pierwszy, tak? Pierwszy Switch to jest fenomenem, sprzedało się jak już grubo ponad 150 milionów, nie?
Tak, więc, ale wiesz, Switch był na miarę czasów, kiedy miał swoją premierę i powtórzyć ten sukces będzie bardzo ciężko. minione znane z tego, że jednak robi gry solidne, ale ma różne dziwne podejścia do wielu, wielu, nieraz wspomnieliśmy, że Nintendo jest dosyć kwadratowy w tym swoim podejściu i potrafi niektóre rzeczy zrobić po prostu wzorcowo, jak na przykład premiery gier, które nie potrzebują żadnych łatek przez kilka miesięcy nawet, a potrafi zrobić to bardzo, bardzo dookoła i wymyślać koło na nowo po swojemu, jak chociażby Nintendo Online i friendcody, które do dzisiaj działają i są po prostu czymś bezsensownym całkowicie. Więc nie wiemy tego. Tak naprawdę najbliższe miesiące wszystko rozstrzygną, dostaniemy wszystkie informacje, co, jak, dlaczego, jak to ma działać. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko fajne, to będą tylko fajne rozwiązania, takie, które po prostu my gracze przyjmiemy z otwartymi
rękoma. Żebyśmy się jeszcze dowiedzieli, im szybciej, tym lepiej, kiedy w końcu ta konsola się pojawi, prawda?
No oczywiście, bo nie wiemy na razie nic, wiemy tylko tyle, że będzie w przyszłym roku i tyle wiemy.
A w przyszłym roku, wiesz, ona miała być w tym roku i przesunęli na rok przyszły i teraz w przyszłym roku powiedzą z uwagi na ciągle zmieniający się rynek i to, że wy, głupcy, ciągle kupujecie, kupiliście kolejne 50 milionów Switchy. Po co mamy wprowadzać Switcha drugiego? Wysyćmy ten rynek, żeby Switch do wszystkiego. I no będzie tak, że sprzeda się tej konsoli najwięcej w historii w ogóle.
I damy wam graczy jeszcze na zimę tego roku, czyli na święta, damy wam jeszcze nową iterację Switcha pierwszego, wersji, nie wiem, jakiejś takiej budżetowej, czyli czekaj, budżetowa to musiałoby być taka, żeby to było ładnie brzmiało, a bo już jednego Switcha Lite'a mamy. Nie wiem, jakaś będzie ładna marketingowa nazwa i dostaniemy takiego
Switch Gold na przykład.
Albo Switch Go. Tak jest.
Ale nazwa. Switch Go. Super nazwa.
Właśnie. I tak on będzie kosztował jeszcze mniej niż Switch Lite, albo może to będzie właśnie taki OLED, tylko z przemianą nazwą. I gracze, kupcie jeszcze z 50 milionów tego, a my pomału będziemy robić następce. Zobaczymy. Ciekaw jestem, jak to Nintendo zrobi. A może Nintendo wyjedzie na grubo i zrobi konsolę, która będzie konkurencyjna dla PlayStation 5, Xboxa Series, dadzą najnowszy procesor AMD, dadzą tam Nvidia i dostaniemy konsolę za $700, która będzie wszystko będzie w 4K, w 60 klatkach, z ray tracingiem i wszystkim. O, zapomniałem dodać, że ten chip, który będzie w Nvidia, oczywiście też ma RT, więc tam zyskamy też fajne śledzenie promieni. Więc może być ciekawie, ale to raczej nigdy się nie wydarzy, albo na razie nie. Choć zobaczymy, jak się rynek zmieni, a rynek się zmienia dosyć dynamicznie, niestety czasem na gorsze. I dostaniemy na przykład w takim Switchu reklamy.
Czego Andrzeju, ty masz dzisiaj mroczne myśli.
Oj, straszne, więc Ryszard, zostawiamy was widzowie z tymi strasznymi myślami.
Zostawiamy, fantastyczne zakończenie, Andrzeju.
Tak.
Może coś optymistycznego na koniec.
Tak, recenzja w dwóch, trzech zdaniach kontrolera. Powiem wam coś miłego.
Wygląda jak kontroler do Xboxa, albo tak 8-bit do.
Tak jest, a to jest GameSir Nova Lite, kontroler, który kosztował mnie 75 zł, z miesiąc temu go kupiłem. Testowałem go na Steam Decku, grałem na nim Final Fantasy Remake, który przeszedłem i jestem bardzo zadowolony z tej gry, choć mam pewne zastrzeżenia co do elementów fabularnych, które tam się pojawiły, ale o tym ktoś mógł nie grać, to nie będę spoilerował. Wiadomo, historia znana od 25 lat, jak tam Final Fantasy się działo, ale powiem tak, kontroler jest ciekawy, tani. To trzeba przyznać, że jak na swoją cenę jego jakość wykonania jest co najmniej dwukrotnie lepsza niż powinna, niż mogłaby być. Tak, ja się spodziewałem jednak takiej naprawdę potwornej jakości plastików i
coś, co będę mógł zmiażdżyć.
No coś w tym stylu, a jednak jakość jest naprawdę niezła. Analogi są już z systemem Hala, czyli mamy nie takie normalne, rezystancyjne, a jednak nowoczesne gałeczki. Kompatybilność z PC-tem, Steam Deckiem, Switchem, no z konsolami Xbox i PlayStation 5 niestety nie. Do tego dodam jeszcze to, że możemy oczywiście tryby różne pracy zmieniać. Mamy odbiornik też radiowy, więc tak jak właśnie w 8-bit do możemy go sobie podłączyć odbiornikiem bądź przez technologię Bluetooth. Ma również wibracje, nie są to super jakieś wybitne wibracje, ale całkiem fajne.
A za takie pieniądze to chyba warto, wiesz?
Warto wytestować. Powiem tak, używałem go miesiąc dosyć intensywnie. Nie zepsuł się, to jest dosyć ważne, ale miałem kilka razy taki problem, że nie chciały działać strzałki na krzyżaku. Aha. Musiałem kontroler wyłączyć, włączyć ponownie i już wszystko wracało do działania. Tak, 2-3 razy mi się tak wydarzyło. Bateria w trybie radiowym trzyma troszkę krócej, bo jakieś 10 godzin mniej więcej, czyli taki standard jak na dzisiejsze kontrolery. Ze switchem paruje się bez problemu. Jak go znajdziecie w tych pieniążkach, no to spoko, jako alternatywa i drugi pad, ok. Pamiętajcie tylko, że niestety nie działa z konsolami typu właśnie PlayStation 5 czy Xbox. No i można mieć pewien zagwozdkę, bo układ jest taki Xboxowy mocno, więc jak gramy na Switchu, to te przyciski są pozamieniane, a jest na w innym miejscu niż w padzie switchowym i można mieć przez chwilę takie ok, to chyba nie te klawisze wciskam, co trzeba, ale to tak się czasem zdarza. Czy mogę polecić? Mogę polecić, ale raczej szykujcie się, aha, jest też etui takie fajne, sztywne, więc można go do etui schować, co też jest fajnym plusem, bo nie spodziewałem się tego, że będzie takie coś. Za 70-80 zł spoko kontroler, do Raspberry Pi, do Switcha, do PC-ta, jak najbardziej ok. No i tyle. Ryszard.
No i tyle. Andrzeju, ty musisz gonić do pracy. Widzę.
No muszę i to
nagrywamy to znowu z samego rana.
Oczywiście. Więc...
Moi drodzy, dziękujemy serdecznie za oglądnięcie, wysłuchanie tego odcinka. Widzimy się w przyszłym tygodniu, natomiast plan na NES-a, bo pewnie czekacie, jest taki, żeby go zrobić na Dzień Dziecka.
O tak właśnie o tym chciałem powiedzieć też, więc jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Mnie w tym tygodniu czeka jeszcze rozsyłka sprzętów, które dostałem, więc będę się do Was odzywał, do osób, które mi udostępniły sprzęt. Słuchajcie, bądźcie zdrowi, widzimy się już niedługo, może się uda zobaczyć.
Może na Digital Dragons, albo na The Crunchu, albo ty później wraci. Boże, w każdym razie.
Tak jest.
Żegnamy się teraz. Pa, pa.
Pa, pa. Na razie. Hej, hej.